Rozmawiam z Katarzyną Zajączkowską, projektantką mody, autorką podcastu i książki Odpowiedzialna Moda. Mi kiedyś bardzo pomogło w tym całym podejściu do mody i tego, co mam w szafie. Usłyszałam kiedyś takie zdanie. Zajrzyj do swojej szafy i to, co chcesz sobie kupić, na pewno już tam jest. I właściwie to było takie bardzo przejmujące. Mamy swoje rzeczy ulubione, jakieś swoje ulubione fasony. I na przykład ja mam tak z granatowymi spodniami. Właściwie te granatowe spodnie mogłabym mieć, czy to będą dżinsy, czy to będą spodnie z innego materiału, ale to jest coś, co lubię, co mi się podoba, sama sobie się w tym podobam. I teraz, jak sobie to uświadomiłam, to rzeczywiście jak idę do sklepu, ja te spodnie mam. Ja mam te spodnie, które sobie podobam, więc mi to pomaga. Wiem, że mówisz o tym, że nie ma uniwersalnych rad dla wszystkich, jeśli chodzi o to podejście do odpowiedzialnej mody, ale może tutaj zboczymy troszeczkę w tym temacie na tekstylia. Na co zwrócić uwagę właśnie, bo jedni potrafią już czytać te metki, a inni nie. Co nas powinno zaniepokoić? Gdzie ta czerwona lampka? W którym momencie się powinna zapalić, że to nie jest produkt dla mnie? Albo nie powinnam wspierać takiego producenta, bo to jest szkodliwe środowisku. Co tam powinno być napisane na tej metce?
Takie włókna, które naprawdę powinniśmy wybierać tylko wtedy, gdy są absolutnie ważne pod względem funkcjonalności, to są syntetyki, czyli poliester, poliamid, akryl i nylon. No i akryl, który występuje najczęściej w swetrach, jest najtańszym takim plastikowym włóknem wełnopodobnym, więc zdobył modę szturmem. Ale nie ma żadnych właściwości, jeśli chodzi o ogrzewanie nas, to znaczy w zimie, gdy zrobi się trochę cieplej, to się będziemy w nim pocić, gdy będzie zimno, to nas nie ogrzeje, więc akryl to jest takie włókno, które omijam szerokim łukiem, bo nie chcę ubrań z tym składem, żeby nie przepłacać za naturalne składy, na przykład w swetrach, szukam ich w drugim obiegu i dzisiaj mamy wiele możliwości, żeby kupować stacjonarnie lub przez internet. Możemy przefiltrować całą dostępną ofertę cudzych szaf przez kolor, przez ulubioną markę, przez właśnie skład materiału, rozmiar. No wydaje mi się, że odpowiedzialne zakupy w drugim obiegu nigdy nie były łatwiejsze. Naprawdę, nigdy nie były bardziej dostępne. Więc to jest jakby jedna rzecz, o której mówię w kontekście na przykład swetrów, bo zazwyczaj akryl to są swetry. Druga rzecz to jest poliester. Wszędzie tam, gdzie inny materiał mógłby się nam przydać bardziej i sprawdzić bardziej, bo po prostu oddychałby. Czyli w zasadzie stawiam poliester, poliamid czy nylon dla rzeczy takich funkcjonalnych, typu kurtki przeciwdeszczowe, jakaś taka odzież wierzchnia. I to sportowa, ale już nie bielizna. Nie dopuszczam syntetyków właściwie do kontaktu z ciałem. Nawet te sportowe komplety, które zakładamy pod odzież powiedzmy narciarską, też kiedyś miałam z dobrych marek sportowych, ale okazało się, że nie ma dzisiaj marki, która w takim teście na zdrowe i niezdrowe chemikalia w materiałach wypadłaby dobrze. W każdej marce, nawet tej sportowej ze znanym logo, wcale nie taniej, znajdowały się ubrania, które zawierały substancje toksyczne. Więc gdy uprawiamy sporty, no to ten wybór kolorowej, nadrukowanej w duże logo koszulki naprawdę może być wyborem no, niekorzystnym dla zdrowia. Możemy nawet w lecie ćwiczyć w rzeczach z wełny, między innymi z wełny merino, które mają fantastyczną funkcję, jeśli chodzi o odprowadzanie ciepła, regulowanie naszej temperatury. Nie pocimy się w tych rzeczach, a jeśli się nawet pocimy, to pachniemy inaczej niż w syntetykach. Więc bardzo uważałabym na te właśnie syntetyczne ubrania.
A jak już mamy wybrać, to patrzymy na naturalny skład i naturalne materiały. Wracamy do, ja tak mówię, historycznych. Co się kiedyś sprawdzało, to dzisiaj mówię, że dzisiaj w wielu aspektach jest taki powrót do korzeni. I jak myślimy o tym lnie na przykład. No i jeszcze chciałam zapytać o tą bawełnę, bo tutaj o bawełnie też krąży wiele mitów. Także jakbyś mogła nam powiedzieć o tych naturalnych tkaninach, które są przyjazne. Na co zwrócić uwagę, żeby były właśnie przyjazne.
No bawełna jest najpopularniejszym naturalnym włóknem, tak jak poliester wśród syntetycznych, tak mamy tu tą królową bawełnę, chociaż teraz już nawet więcej mamy rzeczy syntetycznych w takim ogólnym układzie czy rozkładzie procentowym niż kiedyś bawełny. Natomiast rzeczywiście uprawa tej konwencjonalnej bawełny, no niespecjalnie jest ekologiczna, to znaczy naprawdę tony pestycydów, tony takich środków i owadobójczych, ale też wszelkiego rodzaju no, nawozów, to wszystko zostaje, to też wyjaławia glebę. Już nie mówiąc o osobach, które się zajmują rolnictwem i uprawami bawełny i one też, no rocznie to jest nawet kilkaset osób, które ginie przez kontakt z tymi nawozami i różnymi środkami ochrony roślin. Ale nawet jak nas to niespecjalnie rusza, no to alternatywą dla tej bawełny konwencjonalnej jest oczywiście bawełna organiczna, ale o ile ma certyfikat, bo też musimy pamiętać, że niemożliwością jest, żeby bawełna, która rośnie wolniej, nie jest nawadniana w taki sztuczny sposób, jak właśnie w przypadku tej bawełny konwencjonalnej, żeby zaspokoić nasz wielki popyt na bawełnę, wyłącznie bawełną organiczną. Nawet nie mamy tyle gleby, więc lepszym, naturalny sposób, bardziej ekologicznym wyborem jest na przykład len, ale też na przykład materiały konopne. Dlaczego? Dlatego, że one jakby z racji nawet swojej takiej biologii są dużo bardziej odporne na szkodniki, więc wymagają i mniej wody, ale też mniej na przykład nawozów, mniej tych wszystkich szkodliwych pestycydów. Na szczęście też zmienia się design, więc te lniane rzeczy, one kiedyś były takie bardzo oldschoolowe, siermiężne, jakieś takie passé. Dzisiaj mamy prześwietne kolekcje, bardzo nowoczesne w formie, właśnie z lnu i to jest na nasz zmieniający się klimat i super ciepłe, upalne lata i wiosny też. Bardzo fajny wybór. Mamy też materiały sztuczne i sztuczne nie znaczy syntetyczne. To jest między innymi wiskoza, która jest problematyczna przez to, że powstaje z pulpy drzewnej i te procesy, które zamieniają drzewo na włókno, są naprawdę no, takie hardkorowe i wymagają też mnóstwo chemii, ale sama wiskoza jest dużo przyjemniejsza w użytkowaniu niż na przykład poliester, jeśli chodzi o sukienki, bluzki, więc jest to fajniejszy wybór na przykład w drugim obiegu, ale taką kolejną generacją wiskozy, która jest produkowana w bardziej ekologiczny sposób, jest na przykład lyocell, inaczej tencel, ale też na przykład kupro albo modal, więc jeśli mamy wybór i widzimy takie nazwy włókien na metkach, to też możemy śmiało po nie sięgać.
To jeszcze dopytam o te nowe tkaniny roślinne. Tutaj mam na myśli ten trend wegański, tak, który już przyszedł. Nawet w Polsce możemy kupić i funkcjonują takie marki, czy to z ananasów, czy z kukurydzy. No wiadomo, że to jest jakby trudniej dostępne i też kosztowo produkcja tego rodzaju tkanin jest skomplikowana i też często nie odbywa się to w naszym kraju. Ale jak na to patrzysz pod kątem i naturalności, no i takich wartości, które może to ze sobą nieść i zmieniać branżę?
Te roślinne innowacje i te nowe technologie, no one są najbardziej jakby godne uwagi, jeśli chodzi o takie alternatywy dla skóry odzwierzęcej. I celowo mówię odzwierzęcej, a nie naturalnej, bo faktycznie myśmy się przyzwyczaili, że mówimy o skórze jako o takim naturalnym materiale. Często nawet myślimy, że jest to w zasadzie tylko odpad po hodowli mięsa. Natomiast jak przyjrzymy się znowu głębiej i bardziej uważnie tej branży, no to okazuje się, że po pierwsze niektóre gatunki bydła są hodowane stricte po to, żeby pozyskiwać z nich skóry, a po drugie, że skóra ma w zasadzie chyba jeden z największych takich negatywnych impaktów czy wpływu na środowisko, dlatego, że po angielsku mamy skin i leather, ale aby zamienić tą taką świeżą skórę ze zwierzęcia w materiał, z którego powstaną buty, naprawdę potrzeba bardzo wielu procesów. I dzisiaj te procesy garbowania, barwienia skór, one są praktycznie w całości przeniesione do takich krajów jak Indie czy Chiny, gdzie naprawdę nie ma czegoś takiego jak prawa pracownicze, gdzie przynajmniej w niewystarczającym stopniu mamy zaopiekowanie zanieczyszczenia wody. No i mamy już całe takie wioski osób chorych na raka, nazywane cancer villages, które są bezpośrednim efektem pracy właśnie przy obróbce skór od zwierzęcych. Więc materiały, o których mówisz, one ograniczają ten ślad środowiskowy. Oczywiście tylko wtedy, jeśli my nie traktujemy takich butów z ananasa czy z kukurydzy jako taki eko-gadżet i jeśli realnie wybieramy taki, nie wybierając innych, bo za każdym razem możemy wpaść w taką pułapkę, że kupujemy coś eko, żeby spróbować, ale de facto wcale nie odchodzimy od takiej naszej dotychczasowej konsumpcji. No i wtedy to jest trochę ślepa uliczka. Ale między tak zwaną ekoskórą, czyli tym, co tak naprawdę jest poliuretanem, czyli takim plastikiem udającym skórę, który będzie się rozkładał 500 lat, a skórą odzwierzęcą, mamy dzisiaj tą trzecią drogę, czyli materiały, które powstają z różnych organicznych odpadów, na przykład właśnie skórki jabłek, wytłoczki po produkcji wina, skórki ananasów, czyli jakby wykorzystujemy roślinny odpad organiczny, często już nawet w minimalnym stopniu albo wcale nie dodając takich rzeczy, które utrudniają biodegradowalność i mamy nowy materiał, więc wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa innowacja, tylko musi to być bardziej masowo dostępne i tańsze, niestety, żeby było bardziej dostępne.